Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Premier Mateusz Morawiecki stanął w obronie świętego Jana Pawła II. Nie ustaje atak liberalno-lewicowych mediów i środowisk antykościelnych na postać papieża Polaka.
Jako naród zawdzięczamy mu bardzo wiele, oświadczył szef rządu w spocie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Słowa premiera przeplatane są wypowiedziami Ojca Świętego Jana Pawła II, które padły w homiliach m.in. podczas pielgrzymek.
Przyszłość Polski zależy od was.
Habemus papam!
I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć.
Dziś wojna toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Niestety są środowiska, które próbują wywołać nie militarną, ale cywilizacyjną wojnę u nas w Polsce.
Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
To są działania wykraczające poza cywilizowaną debatę i poza obywatelski spór. Lista zasług Jana Pawła II jest niewyczerpana. I dla świata, i dla Polski. Dowodów na to, że Jan Paweł II podejmował walkę z niegodziwościami, także w Kościele, jest mnóstwo. Dowody na to, że czyny takie świadomie ignorował, są żadne albo bardzo, bardzo wątpliwe. Uderza się w niego na przykład zeznaniami donosiciela bezpieki, zeznaniami UBK sprzed kilkudziesięciu lat. Te ataki na papieża Polaka wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny. Wychodzą bowiem ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności chcą zaaplikować nam rewolucję wywracającą do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa. Jeżeli jako chrześcijanie nie staniemy w obronie pamięci naszego wielkiego rodaka z Wadowic, to nasze sumienia pokryje gruba warstwa znieczulicy. Mówię to przede wszystkim jako Polak, jako mąż, ojciec i jako obywatel.
To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna.
Staję dziś w obronie naszego kochanego papieża, bo jak zdecydowana większość moich rodaków wiem, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jako naród bardzo, bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko.
Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte.
Dodajmy jeszcze, że Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II.
Wiceminister rodziny Paweł Wdówik powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy podjął szereg działań na rzecz rzeczywistego wsparcia niepełnosprawnych. Dzięki nim powstaje system, w którym niepełnosprawny obywatel jest traktowany podmiotowo.
O działaniach tych pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych mówił na briefingu w ministerstwie. Wymienił m.in. program Dostępność Plus, Fundusz Solidarnościowy, programy asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej, centra opiekuńczo-mieszkalne, programy PFRON-u czy likwidację pułapki świadczeniowej.
Paweł Wdówik wskazał, że wszystko to składa się na jeden system.
Kiedy te wszystkie rzeczy zbierzemy razem, to powstaje system. System, w którym obywatel z niepełnosprawnością wreszcie zaczyna być traktowany jak podmiot, jak partner, a nie obiekt wsparcia zależny od czyjejś dobrej woli. To jest z całą pewnością osiągnięcie naszego rządu. I jeszcze raz podkreślam, nigdy do tej pory żaden rząd nie miał tak silnego dialogu ze stroną społeczną, z osobami z niepełnosprawnościami, jak nasz rząd.
Wiceminister zaprosił do rozmów każdego, kto chce rozmawiać z rządem. Zastrzegł jednak, że rozmowa ta nie może odbywać się na korytarzu sejmowym.
Paweł Wdówik zadeklarował, że rząd jest w stanie wyjść naprzeciw wszelkim postulatom. Poinformował przy tym, że w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie ze środowiskiem, które protestuje od kilku miesięcy. Na spotkaniu tym ministerstwo ma przedstawić konkretne rozwiązania.
Instytut Pamięci Narodowej przedstawił w środę nazwiska 20 ofiar totalitaryzmów. Uroczystość przekazania not identyfikacyjnych rodzinom zamordowanych przez Niemców i komunistów odbyła się w Belwederze. Więcej Piotr Brzezina.
Wśród zidentyfikowanych ofiar znaleźli się żołnierz Armii Krajowej Mieczysław Adamiec, pseudonim Ciemny, żołnierz batalionów chłopskich Wincenty Cebula oraz Jan Chowański, pseudonim Tadek. Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym liście wskazał, jak ważne jest przywracanie pamięci o polskich bohaterach. Pismo odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
Przywracając pamięć o losach naszych przodków i poprzedników, odbudowujemy bowiem godność naszego państwa i narodu, które winne są wieczną cześć i wdzięczność swoim bohaterom. Wśród tych 20 osób, których odnalezienie dzisiaj ogłaszamy, są przede wszystkim wyklęci niezłomni, żołnierze podziemia antykomunistycznego, ale także obrońcy ojczyzny z września 1939 roku i członkowie pierwszej akowskiej konspiracji.
Prezes IPN dr Karol Nawrocki zwrócił z kolei uwagę, że ofiary zbrodni niemieckich i komunistycznych łączyło to, że byli córkami i synami II Rzeczypospolitej.
Byli synami i córkami Polski upragnionej, Polski wymodlonej, Polski wywalczonej na polach bitewnych i polach dyplomatycznych przez kolejne pokolenia Polaków w XIX wieku. Byli synami II Rzeczypospolitej, która za swój wielki sukces musi uznać, drodzy Państwo, to, że wychowała całe pokolenie ludzi, którzy nigdy nie zgodzili się na utratę niepodległości.
Prezes IPN zaznaczył, że pracownicy tej instytucji służą Polsce najlepiej jak umieją, poszukując bohaterów i nie godząc się na to, żeby choć jeden z nich został zapomniany.
Senat na rozpoczętym w środę posiedzeniu zajął się nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego.
Zmiany mają dostosować polskie prawo do unijnych przepisów. Chodzi o dyrektywy dotyczące przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców.
Nowela kodeksu pracy zakłada, że ojciec i matka będą mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni bez możliwości przeniesienia na drugiego rodzica.
Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podczas debaty zwrócił uwagę, że prawo ojca do takiego urlopu zostanie uniezależnione od pozostawania matki w zatrudnieniu w dniu porodu.
Wiceszef resortu mówił też o zasadach urlopu opiekuńczego.
Były teraz takie sytuacje, że ktoś nie był w zatrudnieniu i nie mógł skorzystać z prawa do urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego. Teraz takiej sytuacji już po wejściu w życie nie będzie. Również tutaj była mowa o tym dodatkowym urlopu opiekuńczym, 5-dniowym urlop opiekuńczy na wsparcie osób, które wymagają takiej osobistej opieki. No oczywiście te osoby muszą wspólnie zamieszkiwać w gospodarstwie domowym. Tutaj w tym przypadku 5 dni bezpłatnego urlopu, bez jakichś większych komplikacji we wniosku, tylko trzeba będzie wskazać, w jakim celu ten urlop jest potrzebny.
W myśl noweli zostanie także wprowadzona możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.
Będzie ono możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym.
W tym czasie pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.
Były minister sprawiedliwości, poseł PO Cezary Grabarczyk został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na rok w procesie dotyczącym nielegalnego uzyskania pozwolenia na broń.
Sąd rejonowy w Łodzi wymierzył politykowi także karę grzywny w wysokości 7200 zł. Zobowiązał też go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby co 5 miesięcy.
Proces w sprawie Cezarego Grabarczyka toczył się od 2019 roku. Postawiono mu zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy w protokole z egzaminu na broń i w kartach egzaminacyjnych.
Sprawa została nagłośniona przez media. Poseł PiSu Jan Mosiński ocenia, że mimo rozwlekania tego procesu wyrok sądu jest satysfakcjonujący.
Wyrok pokazujący, że pan poseł Grabarczyk jednak popełnił ten nie tak prawny przestępstwo. Oczywiście ma prawo się od tego wyroku odwoływać, ale to pokazuje, że gromadzą się nad nim czarne chmury. Wymiar sprawiedliwości co prawda wolno mielił ten temat, ale przyspieszenie później nastąpiło po roku 2019, więc myślę, że finał, jaki dzisiaj obserwujemy, jest pokłosiem tego, że był prowadzony konsekwentnie, no i efektem tego jest decyzja sądu pod postacią tego wyroku.
Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na sali podczas ogłaszania wyroku. Obrońca Cezarego Grabarczyka zapowiedział złożenie apelacji.
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowane zostały dwa nowoczesne mobilne laboratoria dla Państwowej Straży Pożarnej.
Samochody mają wesprzeć działania związane z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.
Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że zakup pojazdów był możliwy dzięki ustawie, która przewiduje 10 miliardów złotych na modernizację podległych mu służb do roku 2025.
Przypomniał, że w tym roku z tych środków zakupiono już bojowe wozy strażackie dla OSP i nowe helikoptery Black Hawk dla polskiej policji.
Dziś najnowsze zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej, dwa super nowoczesne mobilne laboratoria służące do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych. Są to rozwiązania najnowocześniejsze w całej Europie. Ten sprzęt będzie służył bezpieczeństwu naszych obywateli, ale również będzie służył bezpieczeństwu w regionie. Już dziś mamy ogromne zainteresowanie ze strony służb partnerskich ratowniczych, przede wszystkim państw bałtyckich. Nasza Straż Pożarna jest umówiona na pierwsze ćwiczenia ze służbami litewskimi, które odbędą się w kwietniu.
Mobilne laboratoria będą obsługiwane przez 30 wyszkolonych strażaków. Jeden pojazd będzie stacjonował w Warszawie, a drugi w Poznaniu.
Koszt zakupu wozów wyniósł 24 miliony złotych.
Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że jesteśmy świadkami procesu rozwijania przemysłu zbrojeniowego w Europie.
Szef MON-u zaznaczył, że polski przemysł zbrojeniowy skorzysta z programu, który zakłada wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Z taką inicjatywą wyszła wcześniej Estonia.
W Sztokholmie zakończyły się dwudniowe rozmowy unijnych ministrów obrony. Dyskusja dotyczyła wsparcia militarnego ukraińskiej armii.
Nasz sąsiad potrzebuje 100 tysięcy sztuk pocisków miesięcznie. Kraje Unii i NATO planują wspólne dostawy amunicji dla ukraińskiego wojska.
Z tej inicjatywy skorzysta również polski przemysł zbrojeniowy. W najbliższym czasie, jeszcze w marcu, w Polsce złoży wizytę komisarz Breton, Thierry Breton. Umówiłem się z komisarzem, że razem będziemy rozmawiać z polskim przemysłem zbrojeniowym, tak żeby polski przemysł zbrojeniowy również mógł skorzystać z tych zamówień, żeby polski przemysł zbrojeniowy mógł zwiększyć swoje moce produkcyjne. To będzie z korzyścią dla Ukrainy, ale to będzie z korzyścią również dla Polski.
Premier Mariusz Błaszczak dodał, że przez lata moce produkcyjne w europejskim przemyśle zbrojeniowym były ograniczane.
Szef MON-u zwrócił uwagę, że Polska zamawia sprzęt wojskowy z USA i Korei Południowej, państw, które mają rozwinięty ten przemysł. Dzięki temu możemy wzmacniać Wojsko Polskie i wypełnić zobowiązania, zaznaczył.
Ojciec Święty Franciszek życzy Polakom owocnych rekolekcji wielkopostnych. Słowa te skierował podczas audiencji generalnej w Watykanie.
Papież kontynuował w środę cykl kateches na temat gorliwości apostolskiej. Podkreślił, że ewangelizacja jest zawsze posługą kościelną, nie będąc osamotnioną, wyizolowaną czy indywidualistyczną.
Jednocześnie ojciec święty Franciszek przestrzegał przed pokusą pójścia łatwiejszymi drogami światowej logiki, liczb i sondaży, polegając na sile idei, programów i struktur.
Każdy ochrzczony uczestniczy w misji Kościoła, w nim w misji Chrystusa, przypomniał Franciszek. Dodał, że otrzymanym darem pełni życia mamy bezinteresownie dzielić się z innymi.
Na zakończenie cotygodniowego spotkania papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. W okresie Wielkiego Postu w waszych parafiach i wspólnotach duszpasterskich odbywają się rekolekcje. Niech będą one czasem refleksji nad jakością waszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. I niech przyniosą owoce dobra także na rzecz osób, które przyjmujecie w waszym kraju, szczególnie przybyłych z Ukrainy. Z serca wam błogosławię.
Ojciec Święty złożył też życzenia wszystkim kobietom i prosił, aby nie zapominać o bólu narodu ukraińskiego.
Wideo audiencji generalnej w Watykanie jest dostępne na stronie internetowej Radia Maryja.
To był serwis informacyjny.